Jakub Lesiński, witam i zapraszam na magazyn sportowy Radia Zachód. No to teraz przechodzimy do części stricte magazynowej. W niej na początek futbol, a później także lekka atletyka, kolarstwo, żużel, piłka ręczna i na koniec siatkówka. Na początek jednak piłka nożna, ta wielka, światowa. Po niedzielnej porażce z Kolumbią polscy piłkarze stracili szansę na awans do 1/8 finału Mistrzostw Świata w Rosji. Biało-czerwoni niestety przegrali oba dotychczas rozegrane mecze i zamykają tabelę grupy H. Włodzimierz Lubański podkreślił, że podopieczni Adama Nawałki zawiedli oczekiwania kibiców, a z byłym reprezentantem Polski, uczestnikiem Mistrzostw Świata w 1978 roku, rozmawiał Piotr Dąbrowski.
Dramat w dwóch aktach. Niestety niewiele lepszych słów można powiedzieć o tym spotkaniu.
Absolutnie, to się zgadza. Z oczekiwań wobec naszego zespołu zostały nici, zostało nic. Absolutnie cały zespół zawiódł. To nie jeden, dwóch czy trzech zawodników, cały zespół zawiódł, zarówno w pierwszym meczu, jak i w drugim. Ja się tak zastanawiałem, co może być powodem tego. No na pewno są jakieś przyczyny, to będzie analizowane i to o tym się na pewno dowiemy. Natomiast wydaje mi się, że te progi światowego piłkarstwa, tego najwyższego, dlatego zespołu były za wysokie. Za mało mieliśmy klasowych zawodników i jakości do tego, żeby w tych mistrzostwach świata ograć zespoły, które teoretycznie trochę były silniejsze od nas. Niedużo. Ta różnica była bardzo mała, natomiast te zespoły, z którymi przegraliśmy, były lepiej od nas przygotowane.
Trener Nawałka tuż po spotkaniu powiedział, że wykorzystaliśmy całkowicie swój potencjał, tylko po prostu drużyna Kolumbii była lepsza czysto piłkarsko. Zgodziłby się pan z tym?
Tak, oczywiście. Kolumbijczycy byli lepsi od nas. Grali zdecydowanie lepiej i pokazali nam, gdzie jest nasze miejsce, no gdzie jest nasze miejsce w szeregu piłkarstwa światowego. Szkoda, bo oczekiwania społeczne, kibiców i tak dalej były w stosunku do tego zespołu bardzo, bardzo duże, bo było to spowodowane poprawną grą na Mistrzostwach Europy, poprawną zaznaczam grą na Mistrzostwach Europy we Francji i dosyć dobrą postawą w eliminacjach do tych Mistrzostw Świata. Natomiast realna wartość tego zespołu właśnie teraz została pokazana.
Boli pana to jako byłego uczestnika Mistrzostw Świata, że znowu powtórzył się ten scenariusz meczu otwarcia, meczu o wszystko i meczu o honor?
Ja jestem zawiedziony, no tutaj jak wielu moich kolegów, jak również wielu kibiców na pewno. Jestem zawiedziony, bo spodziewałem się lepszej postawy naszego zespołu i przede wszystkim po tym, jak oni sami, bo to zawodnicy sami również mówili do nas, że są absolutnie gotowi na coś wielkiego, że jadą tam po prostu zrobić coś fajnego, a wyszło zupełnie inaczej.
Przechodząc do samego spotkania, do praktycznie połowy, pierwszej połowy, do około 30 minuty. Ta gra wyglądała naprawdę momentami całkiem nieźle. Później jednak ten scenariusz się zmienił.
Znaczy myśmy grali poprawnie defensywnie przez 25 minut. Zespół był ustawiony dobrze na swojej połowie. Dosyć dobrze, żeśmy asekurowali boki boiska. No ale w momencie, kiedy Kolumbijczycy strzelili nam bramkę, to już się to wszystko posypało. Posypało się. I to, co było bardzo, bardzo, bardzo dziwne, to, że nie mieliśmy po prostu siły na to, żeby odpowiedzieć na tą grę Kolumbijczyków, bo przegrywaliśmy pojedynki bezpośrednie, byliśmy wolniejsi od przeciwnika i to powodowało, że tacy bezradni byliśmy w sytuacjach podbramkowych. No, nie mogliśmy stworzyć żadnej sytuacji podbramkowej poza jedną tą sytuacją Roberta Lewandowskiego, kiedy świetnie przyjął piłkę i trafił w bramkarza. A tak, poza tym nie było nic.
Z jednej strony lider Kolumbii został najbardziej wartościowym zawodnikiem tego meczu, z drugiej strony lider reprezentacji Polski swoje okazje miał, ale tych okazji było za mało, no i nieskutecznie.
Tak, to jest znowu turniej, bo Robert Lewandowski w Mistrzostwach Europy we Francji również nie wypadł rewelacyjnie. Grał moim zdaniem tam przeciętnie. A tutaj znowuż na tak wielkim turnieju jak Mistrzostwa Świata nie będę ukrywał, że spodziewałem się lepszej gry z jego strony. Ale to nie tylko jego słabsza gra powodowała to, że przegrywaliśmy, ale całego zespołu. I to jest niepokojące, bo trudno tutaj w tej chwili jednego czy drugiego zawodnika winić za to, co się stało. Natomiast zespół zawiódł i to bardzo.
Jak mentalnie podnieść się po takiej porażce i dać z siebie wszystko w starciu, które no nie ma już wielkiego znaczenia, ale jednak to są z drugiej strony Mistrzostwa Świata.
Tak, to są Mistrzostwa Świata. Ten mecz ma ważniejsze znaczenie dla Japończyków niż dla nas. No, myślę, że w takim odprężeniu, bo na pewno zespół podejdzie do tego meczu w pewnym odprężeniu. Już okej, wyjeżdżamy do domu, gramy ostatni mecz. Nie wiem, jak Adam Nawałka potraktuje to spotkanie, czy da szansę jakimś nowym zawodnikom, którzy są w kadrze. Trudno mi w tej chwili określić to. Natomiast ten mecz dla nas, dla polskiego piłkarstwa, nie ma już w tej chwili żadnego znaczenia. znaczenia poza statystyką. Rozegramy mecz na Mistrzostwach Świata, ale to w ogóle nie ma żadnego wpływu na to, że z tych Mistrzostw Świata wyjeżdżamy po dwóch meczach.
Myśli pan, że tych głębokich zmian nie warto wprowadzać, lepiej postępować krok po kroku?
Trudno mi już powiedzieć. Na pewno jak się wróci z takiej imprezy, to będą analizy, będą na pewno jakieś propozycje do ewentualnie przygotowania zespołu do nowych wyzwań, bo pamiętajmy, że piłkarstwo to jest to, okej, dzisiaj kończy się jedna impreza, za chwilę...
A później znowu Liga Narodów.
No, Liga Narodów i za chwilę Mistrzostwa Europy. Także trzeba to przeanalizować, co było złe, co się stało, dlaczego się stało, no i podjąć decyzję do tego, żeby przygotować na nowe wyzwania nową grupę.
Tyle Włodzimierz Lubański. No faktycznie jedno wielkie rozczarowanie, jeżeli chodzi o występ Polaków na tegorocznych Mistrzostwach Świata, i tego obrazu nie zmieni już czwartkowy mecz z Japonią. O godzinie 16 reprezentacja Polski będzie rywalizowała właśnie z tamtą drużyną. To teraz piłka, ale lokalna. Ekipa Falubazu Zielona Góra zdobyła Puchar Polski na szczeblu regionalnym. W sobotnim finale w Babimoście podopieczni trenera Andrzeja Sawickiego pokonali Wartę Gorzów 1-0. Do przerwy był bezbramkowy remis, a bramkę na wagę zwycięstwa i zdobycia tego pucharu zdobył w 85 minucie ładnym strzałem głową Wojciech Okińczyc, któremu dogrywał ze skrzydła Sebastian Górski. Co ciekawe, napastnik Falubazu chwilę wcześniej nie wykorzystał rzutu karnego. Minimalnie przestrzelił ponad bramką. No to zapraszamy teraz na pomeczowe wypowiedzi przedstawicieli obu lubuskich ekip.
Andrzej Sawicki, trener piłkarzy Falubazu. Już w tej pierwszej połowie można było sobie wyjść na prowadzenie, prawda?
No, tak jak powiedziałem, no pierwsza połowa, tak jak poza mną, był jeden słupek, to była dobra sytuacja, gdzieś tam dobijaliśmy, ale stworzyliśmy dużo sytuacji bocznymi sektorami, brakło ostatniego podania, w polu karnym już ostatniego podania. Ale mecz uważam, no kontrolowaliśmy, utrzymywaliśmy się dłużej przy piłce, no Warta nie stworzyła sobie do przerwy kompletnie nic.
Żadnego strzału nie było.
Żadnego strzału, no dokładnie. I byłem w przerwie naprawdę spokojny, zadowolony. Oczywiście były apele, żebyśmy trzymali dalej koncentrację, żebyśmy gdzieś nie wywierali sobie presji czasu, że czas ucieka, bo byliśmy nawet przygotowani na dogrywkę, żeby nie było żadnej paniki. Ale prawdą jest tak, że w 75 gdzieś zgubiliśmy trochę ten rytm, zaczęliśmy za szybko gdzieś grać też dłuższym podaniem. Warta zbierała te drugie piłki, tak bardziej gdzieś złapała rytm, też grała długie piłki. Warta tak naprawdę dzisiaj no, nastawiła się na te dośrodkowania, gdzieś no, stały fragment widzieliśmy, że ma mocny, ma tam zawodników, którzy potrafią. I był taki moment, że można powiedzieć, że na pewno żeśmy nie kontrolowali tego, to jest prawda. Rzut karny, no niestrzelony rzut karny Wojtka, na pewno trochę presja, no ale nie oszukujmy się, nie, tacy zawodnicy też nie strzelają. No, świetna odpowiedź, reakcja, dosłownie dwie minuty później akcja Górski, Wojtek kończy głową. I tak z przekroju całego meczu myślę, że wygrał zespół w tym meczu lepszy. I wygraliśmy zasłużenie. To nie był przypadek, fart i tak dalej. Ale oczywiście mogło się skończyć inaczej. No, mogliśmy tak, również taką tak zwaną piłkarską karę dostać za to, że gdzieś tam nie dograliśmy, nie skończyliśmy akcji. No przecież Przemek Mycak miał też z głowy, Artur Małecki z głowy, bramkarz bronił. Wojtek Okińczyk z głowy, bramkarz instynktownie bronił. Czyli tych sytuacji było. Ale w piłce nieraz tak jest. Nie strzelasz i dostaniesz. I tego się troszkę obawiałem w końcu, ale myślę, że akurat dzisiaj piłka była sprawiedliwa.
Ten puchar trochę na osłodę troszeczkę, tak? Tego niestety spadku.
Tak, na słodę, ale proszę pamiętać, że reprezentujemy nasze województwo w pucharze i kto wie, może wylosujemy Legię, Lecha, bo teraz jest taka ewentualność i przyjedzie do Zielonej Góry taki klasowy klub, zespół. Myślę, to jest piękna przygoda dla zawodników. Tego sobie życzę.
Albert Cipior, Falubaz Zielona Góra.
No muszę powiedzieć, że kamień spadł z serca po tej bramce, bo był moment, że było naprawdę ciężko. Gdzieś tam od 50 chyba minuty do 70, te 20 minut. Mieliśmy lekki kryzys, ale to się wzięło też z tego, że cały mecz gdzieś tam presowaliśmy, atakowaliśmy. Mieliśmy, uważam, dużo sytuacji. No nie da się cały mecz tylko atakować i być ciągle wysoko, jednak organizmu się nie oszuka i mieliśmy kryzys. Gorzów to wykorzystał, naprawdę postawił mocne warunki. Szacunek, bo powalczyli. Niby mówi się, że między czwartą ligą a trzecią jest przepaść. Uważam tak, ale dzisiaj naprawdę nie było tego widać. Zresztą no to jest zespół, który zajął pierwsze miejsce, który awansował. My spadliśmy, więc powinno być mniej więcej poziom wyrównany. Natomiast uważam, że byliśmy jednak drużyną lepszą. Gdzieś tam pierwsza połowa na pewno dla nas sytuację. Druga, mówię, ten środek gorzej, ale już pod koniec znowu wyszliśmy na maksa i pokazaliśmy, że jesteśmy lepsi.
w tej edycji pucharu, dogrywki, karne, to taki, można powiedzieć, wizytówka Warty Gorzów.
Tak, tak, no tu też śmierdziało, tak szczerze, brzydko mówiąc, więc mówię, ulga duża, bo gdzieś te dogrywki, później te karne, to jest zawsze jakieś tam loteria, jeden błąd, brak sił, no i różnie to może być, także cieszę się naprawdę bardzo, że daliśmy radę w tym podstawowym czasie to dowieść do końca i wygraliśmy.
Mateusz Konefo, trener Warty Gorzów.
Pierwsza połowa, dużo nerwów, dużo stresu z jednej, jak i z drugiej strony. Falubas prowadził grę, miał dużo dośrodkowań z bocznych stref, natomiast no bardzo dobrze sobie z tym radziliśmy, bodajże jedna tam sytuacja była taka, gdzieś tam słupek, ta piłka zakotłowała, natomiast w tym świetle bramki spełnialiśmy swoją rolę, byliśmy na to przygotowani. I paradoksalnie w drugiej połowie, kiedy w mojej ocenie zaczęliśmy dominować w tym meczu i zaczęliśmy sobie stwarzać dogodne sytuacje, bo zaczęło naprawdę pachnieć bramką pod bramką przeciwnika, wydarzył się rzut karny. No tutaj Pan Bóg nam jeszcze pomógł. I szkoda, że nie potrafiliśmy po takim momencie utrzymać, bo bodajże tam kilka chwil, minuta, dwie i jest akcja. Akcja, którą też sobie analizowaliśmy i to też właśnie boli, bo w moim odczuciu jakbym dostał bramkę z akcji jakiejś nieprzewidywalnej, której nie dało się przeanalizować, no to chyba by było łatwiej mi przełknąć tą porażkę. Natomiast no byliśmy na to przygotowani, że Góral lubi podprowadzić piłkę, szuka Wojtka. No i tak jak linia obrony, szczególnie środkowi obrońcy, którzy zachowywali się bez zarzutu podczas całego spotkania, no tutaj zaspali bramka i no i nie udało nam się już stworzyć żadnej sytuacji. Jeszcze dodam, mówię, bo to odnośnie spotkania, strasznie we mnie buzują emocje, bo bardzo chcieliśmy wygrać ten mecz i tak naprawdę widziałem też po chłopakach przez cały tydzień, jaka była koncentracja na zajęciach, jak to wszystko wyglądało. Myśleliśmy bardzo o tym losowaniu, o tej szansie, żeby zagrać gdzieś, żeby reprezentować to województwo na szczeblu centralnym. Nie udało się.
Damian Szałas, Warta Gorzów.
Na pewno jest duży żal, bo to dotarliśmy do tego finału po dość takich mocnych wojażach, no mówię, gdzieś tam dogrywki, gdzieś te karne, to nas umacniało i byliśmy przygotowani też dzisiaj na walkę od pierwszej do ostatniej minuty i to w ten sposób niestety to się też rozstrzygnęło, że właśnie w tych końcowych minutach dostaliśmy tą bramkę, tak jak trener wspomniał, to też boli, że analiza nasza nie przyniosła nam w tej akurat sytuacji odpowiedniego zachowania. Nie udało się, tutaj gratulacje rzeczywiście dla drużyny Falubazu. Pokazali też, że nam pewne elementy, na które musimy zwrócić uwagę i przede wszystkim, które musimy poprawić.
Na zegarach 21:28, no to teraz w magazynie sportowym Radia Zachód Lekka Atletyka. Już po raz 15 w Żarach odbył się memoriał Tadeusza Ślusarskiego w skoku o tyczce. Do rodzinnego miasta mistrza olimpijskiego jak zwykle przybili jego przyjaciele, z którymi rozmawiał Marek Staniszewski.
Mistrz olimpijski w skoku w Zrzeszu Jacek Pszoła. Pan jest przy okazji każdego z memoriałów Tadeusza Ślusarskiego. Pana przyjazd do Żar to już jest taki rytuał. Odwiedza pan też rodzinę Tadeusza Ślusarskiego?
Dzisiaj uczestniczyliśmy z kolegami w odsłonięciu nowej, bardzo ładnej tablicy pamiątkowej na murze domu, w którym wychowywał się Tadeusz. Spotkania z rodziną, ze znajomymi. Taka tradycja i oby jak najdłużej ta tradycja trwała.
Władysław Kozaki, mistrz olimpijski z Moskwy. Jacek Pszoła jest tutaj absolutnym rekordzistą, bo był na wszystkich memoriałach Tadeusza Ślusarskiego. Pan opuścił, zdaje się, jeden albo dwa.
No coś takiego oczywiście, ale to już z najróżniejszych powodów. Wiadomo, życie ma inne czasami terminy, ale jestem, jak powiedziałem, na tyle, ile mogę. Jestem tutaj. Myślę, że oprócz Jacka Pszoły i Bogdana Mamińskiego, który organizuje, to chyba na trzecim miejscu jestem.
Wśród przyjaciół Tadeusza Ślusarskiego Zdzisław Hoffman, mistrz świata w trójskoku.
Znałem Tadeusza, podziwiałem go, to był mój starszy kolega. Ja jako młody chłopak przyjeżdżałem na zgrupowania, widziałem, jak oni trenują i to była, czy ja bym powiedział, przyjaźń. Tu chodzi o to, że człowiek się nie godzi, że w takim wieku jak Tadeusz oszedł jako 48-latek, jako znajomy, jako kolega z reprezentacji. I trzeba go czcić, trzeba pamiętać o tym, a tym bardziej jest najważniejsza jedna rzecz, że my możemy wszystkich czcić, możemy chodzić na cmentarz, możemy go odwiedzać, możemy się modlić za niego nawet, ale najważniejsze, że władze miasta, które się tutaj zmieniały już wiele razy, nadal kontynuują to, że chcą, żeby pamiętać o nim i żeby czcić jego godność, miejsce urodzenia w sumie.
Ta atmosfera skoków o tyczce rozgrywanych w rynku to jest na pewno coś bardzo pozytywnego dla kibiców szczególnie, bo mogą być bardzo blisko zawodników.
Tym bardziej, że przecież nie mogą ci kibice tutaj, którzy dopisują. To jest cudowna rzecz właśnie w Żarach, że kibice dopisują. Ale nie ma takiej możliwości na stadionie, żeby mieć zawodnika najlepszego w Polsce, najlepszego na świecie, bo tacy tutaj startują. I oni mogą być kilka metrów od nas i oni mogą im dać autograf, można z nimi przybić piątkę nawet. No to jest cudowne i ja myślę, że najpiękniejsze.
W tej części magazynu jeszcze kolarstwo. Z okazji Święta Województwa Lubuskiego zorganizowano szosowy wyścig Gorzów Zielona Góra. Na starcie stanęło blisko 100 kolarzy, przede wszystkim amatorów, a wygrał Kamil Gromnicki z PM Rider Wrocław. Natomiast wśród pań najlepsza była Marta Balcerzak z klubu Mistrzowskie Rowery Lecha Piaseckiego. Materiał z tego wyścigu przygotował Marek Staniszewski.
Wśród wielkich mistrzów kolarstwa województwa lubuskiego Lech Piasecki. Był pan na liście startowej, ale przestraszył się pan pewnie rywali.
Silna grupa startowała na pewno, silna grupa również moja, mistrzowskie rowerów. Wspomagałem grupę z samochodu, także trasę przejechałem, ale za kierownicą samochodu. No fajny wyścig, myślę, że dobra inicjatywa. Mam nadzieję, że początek czegoś, co zacznie być tradycją coroczną. Trasa no fajnie zabezpieczona, także myślę, że zawodnicy czuli się bezpiecznie, poruszając się między Gorzowem a Zieloną Górą.
Dwa takie najtrudniejsze etapy, Lubrza i Przytok. Tam były górki.
Tak, tam były górki, ale to ta grupa, która jechała czołowa i tak jechała razem, myślę, że tam nie za bardzo się coś rwało, mimo że no, zawodnicy próbowali jakiejś akcji. Przyjechał taki no, główny peleton na metę.
Towarzyszyli wam kibice?
Było zainteresowanie na trasie, było trochę ludzi w różnych miejscach, zdyscyplinowani kierowcy pojazdów, proszeni przez służby policji o zjechanie na bok, zjeżdżali grzecznie, czekali aż przyjdzie peleton.
Dawno nie było takiego szosowego wyścigu w województwie, nie tylko dla amatorów, ale i dla tych, którzy ścigają się w klubach.
Czas wrócić do tego, co było kiedyś fajne i dobre, to znaczy wyścigi szosowe są w tej chwili coraz bardziej popularne również. Jest coraz większa grupa amatorów, sympatyków jazdy na rowerze, którzy chętnie, oprócz tego, że trenują, również by porywalizowali między sobą. No i tutaj przydarzyła się taka fajna okazja i mam nadzieję, że to będzie tradycją, się stanie już coroczną. W Gorzowie w październiku będzie duatlon, gdzie z jedną z dyscyplin jest na rowerze i tam też będzie można się sprawdzić.
Kamil Gromnicki, reprezentuje zespół PM Rider Team z Wrocławia, a osobiście pochodzę z Żar.
Jesteś triumfatorem wyścigu Gorzów Zielona Góra. To była taka ucieczka w stylu Lecha Piaseckiego.
Za młody jestem, żeby pamiętać dokładnie, jak pan Lech Piasecki uciekał. No ale uciekałem ponad 100 km samotnie. No.
A od ilu lat ścigasz się na szosie?
Ścigam się od około 8 lat, tak myślę. Znaczy 8 lat trenuję kolarstwo, ale tak ścigam się około 4-5 lat.
Były zwycięstwa wcześniej?
Tak, właśnie tydzień temu wygrałem na Dolnym Śląsku cykl wyścigów Via Dolny Śląsk. Po 5 z 8 wyścigów zapewniłem sobie zwycięstwo. Trochę wygrywam.
Marta Balcerzak, mistrzowski rower Lech Piasecki, Gorzów Wielkopolski.
Jesteś znana ze startów w województwie lubuskim, no i między innymi z tego, że 2 lata temu wygrałaś Piekło Przytoku. Jak było na trasie z Gorzowa do Zielonej Góry?
No, przede wszystkim sympatycznie, bo to są moje tereny. Z Piekła Przytoku też już troszkę znałam trasę, więc wróciłam na swoje śmieci. Także bardzo dobre odczucia. Wyścig sympatyczny ze względu na to, że jechaliśmy z fajnymi ludźmi, z fajnymi grupami, mogliśmy razem się przejechać. Wiatr sprzyjał, więc naprawdę czysta przyjemność.
Sporo było pań?
Właśnie nie było nas sporo. Tego żałuję. Wolałaby, żeby było więcej.
No ty byłaś jedną z faworytek i wygrałaś.
No i wygrałam, no ale mówię, zawsze cieszy mnie, kiedy jest rywalizacja, kiedy ja mogę naprawdę do finiszu walczyć z dziewczynami równymi sobie i to jest wtedy ta satysfakcja. No, ale udało się wygrać tym razem.
Jeśli chodzi o kolejne plany startowe, co to będzie? Szosa, MTB?
Prawdopodobnie nie będzie to szansa. Myślę, że Tour de Pologne amatorów w tym roku również. Troszkę startów MTB też, jest Łagów, są Lubniewice blisko nas. Także jeszcze troszkę postartujemy. Wiecie, co robić.
Stanisław Makarski.
Był pan jednym z uczestników wyścigu kolarskiego na trasie Gorzów-Zielona Góra. Wyścig szosowy. Taka pogoda dla kolarzy jest sprzyjająca.
Pogoda troszeczkę wieczna, ale przy dobrym ułożeniu rantowym dojechaliśmy szczęśliwie. Były dwie ucieczki. Ciężko było na trasie, ale dojechaliśmy wszyscy.
Który to pana wyścig szosowy?
Pierwszy z tego względu, że jestem amatorem i od niedawna zacząłem jeździć na rowerze. Także piękna zabawa, piękna przygoda.
W peletonie kolarskim pojawili się też ludzie o znanych nazwiskach w świecie kolarskim.
Kilka osób tutaj na Zielonej Górze, Jacek Skrypnik, Rysiu Błażewicz, Grzesiu Grzegorczyk, byli zawodnicy naszego rodzimego klubu Trasy Zielonej Góry, także to są zawodnicy i dużo osób, którzy uczestniczyło, co intensywnie trenują ten sport, także fajna obsada, fajna zabawa, fajne tempo było.
39 minut po 21, no to teraz w magazynie pora na żużel. Trzeba przyznać, że nie mają szczęścia w tym sezonie zawodnicy gorzowskiej Stali. No trwa bowiem fatalna pasa kontuzji w zespole. Co prawda do drużyny wrócił niedawno Słowak Martin Waculik, ale w ostatnim czasie ubył Szymon Woźniak, który doznał poważnego urazu stopy, a miało to miejsce podczas ostatnich zawodów w lidze szwedzkiej. A jak się okazuje, nie jest to aktualnie jedyny kłopot na głowie trenera Stanisława Chomskiego, a ze szkoleniowcem Stali rozmawiał Ryszard Rachlewicz.
Doznał urazu w ostatnim meczu ligowym na domowym torze w Etlandzie przeciwko Gislawet. Jeden z wyścigów miał kolizję z zawodnikiem. Gości taką nieszczęśliwą, że później w następstwie okazało się, że jest to poważna sytuacja. Dokończył zawody, narzekał na ból lewego śródstopia. Kiedy wrócił do Polski, udał się na konsultację do jednej z klinik poznańskich znanych żużlowcom. Tam po wnikliwych badaniach okazało się, że jednak jest uraz na tyle poważny, że trzeba w zasadzie chirurgicznej, taka nastąpiła. I tak to wygląda na chwilę obecną.
Jak długo potrwa ta przerwa, jego rehabilitacja? Czy jest szansa, żeby wrócił na ten pierwszy mecz po przerwie letniej?
Nie chciałbym się teraz wypowiadać, jak to długo potrwa. Niemniej lekarze wypowiadają się optymistycznie na przebiegu jego leczenia, ale trzeba poczekać na to, jakie efekty tej rehabilitacji będą w czasie skutkowały i trzeba być dobrej myśli. Tyle można na chwilę obecną powiedzieć, bo wróżyć z fusów trudno na tą chwilę.
Nie jest to jedyne zmartwienie, no bo również w najbliższym meczu nie pojawi się Rafał Karczmarz. Też dość taka, powiedzmy, dziwna sytuacja, bo on ostatnio na meczu ligowym mimo wszystko pojechał, chociaż bardzo słabo.
No dziwna, ale taka jest specyfika tego sportu. Pojechał, bo sam bardzo chciał, ja byłem przeciwny temu, wręcz go odwodziłem, bo uważałem, że im dłuższa będzie przerwa, choć mecz był bardzo ważny jak każdy inny, liczyliśmy tam na korzystny rezultat, zwłaszcza, że wracał Martin po kontuzji, po treningach się świetnie prezentował. No jednak przegrał z bólem, jest to uraz dość taki drażliwy, ma bardzo mocny zbity odcinek lędźwiowo-krzyżowy kręgosłupa i nie jest tak, jak w niektórym portalu piszą, że jakiś tam uraz nerwów i tak dalej, no jakieś bzdury ktoś wypisuje, nie pytając się nikogo, ale co, no ma po prostu dłuższą przerwę, która powoduje, żeby wrócił na tor w pełni sił. Dlatego postanowiliśmy za namową lekarzy, żeby ta przerwa trwała więcej niż 2 tygodnie. Po 2 tygodniach będzie następna konsultacja. Minęły zawody Rafałowi, na które liczył, czyli eliminacja do Mistrzostw Europy Juniorów i eliminacja drużynowych Mistrzostw Europy Juniorów. To są prestiżowe zawody, w których on już odgrywał wiodącą rolę jako nasz członek reprezentacji, ale no, trudno. No, trzeba też dodać to, że on jeszcze jest świeżo, można powiedzieć, po urazie obojczyka, który no jest, można powiedzieć, już teraz w takim stanie, że raczej nie zagraża sytuacji takiej, która by mu uniemożliwiała 100% jazdę. Także to są informacje, które się gdzieś pojawiają, to gdzieś kogoś przychodzi. To samo do Szymona Woźniaka, że ukrywaliśmy to. Nikt nie ukrywał, tylko po prostu czekaliśmy na diagnozę, żeby poinformować kibiców, jak to ma wyglądać. Gdybyśmy ukrywali, to byśmy dalej to jeszcze ukrywali. Nikt by nie wiedział, powiedzieli przed meczem, że niestety nie wystartuje Szymon Woźniak w takich czynnych. Bo była jeszcze szansa, że być może nie trzeba będzie tego operować i być może by sytuacja była taka, żebyśmy pojechali w silniejszym składzie przeciwko Gruziądzowi, ale patrzymy w przyszłość. Zdrowie jest dla nas najważniejsze zawodnika, żeby w pełni sił, zdrowia wsiadali na motocykl, no, po to, żeby nie mieć z tyłu głowy gdzieś jakichś tam związanych z tym konsekwencji.
W tej części magazynu jeszcze piłka ręczna. W sobotę w hali Uniwersytetu Zielonogórskiego odbył się turniej z okazji 15-lecia klubu UKS Szczypiorniak Zielona Góra. W imprezie wzięło udział kilka drużyn złożonych z zawodników będących w różnym wieku. Warto wspomnieć, że grały także dziewczęta. A w finale tego turnieju ekipa z roczników 1992-94 pokonała starszych kolegów z roczników 1987-89, a wynik końcowy to 21-19. Marek Książkiewicz, prezes i trener UKS Szczypiorniak Zielona Góra. Panie Marku, jak to się wszystko zaczęło, proszę powiedzieć?
Zaczęło się od tego, że jako bardzo młody trener w wieku 20 lat zacząłem prowadzić zespoły w szkole podstawowej nr 1 w Zielonej Górze. I tam pierwszy mój rocznik to jest rocznik 81-82. Chłopcy, którzy dzisiaj grali również. I tak to się właściwie zaczęło tam od tej szkoły. Później pomału wciągałem innych trenerów do pracy w tej szkole. Natomiast w 2003 roku stwierdziliśmy, że trzeba to jakoś już unormować, jakby założyć własny klub, bo wtedy graliśmy pod egidą Zrywu Zielona Góra, a później AZS-u Zielona Góra i jakby to unormować i założyliśmy właśnie w 2003 roku Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy Szczypiorniak.
Jaką rolę Szczypiorniak spełnia w szkoleniu młodzieży? Jak ten proces wygląda?
Szkolimy młodzież już od czwartej klasy szkoły podstawowej i to szkolenie przebiega aż do momentu, kiedy oni nie ukończą wieku juniora, czyli 17-18 lat. Wtedy jakby oddajemy ich do Akademickiego Związku Sportowego, czyli AZS-u Zielona Góra i dalej oni tam kontynuują swoją karierę.
Dzisiaj sporo ciekawych postaci. Łukasz Jarowicz, człowiek z Ekstraklasy, Cyprian Kociszewski, no można by wymieniać.
No dokładnie, to są wszystko zawodnicy, których ja szkoliłem, szkolili ich trenerzy, nie tylko Szczypiorniaka, ale jeszcze jakby przed Szczypiorniakiem, ale większość ludzi, którzy tutaj dzisiaj jest, to są właśnie szczypiorniści z naszego klubu.
Jak te wyniki, jak ta rywalizacja sportowa?
Ja powiem, że bardzo fajnie, bo jest to też forma zabawy, ale i rywalizacji. Widać te roczniki, które jeszcze jakby między 25 a 30, to one jakby więcej energii, siły i chęci jakby do grania mają. Natomiast młodsi jeszcze za słabi, a ci starsi jakby już może trochę mniej sił.
A dziewczyny na tle chłopaków, jak sobie radzą?
No nasze dziewczęta są starsze od tych chłopców, z którymi grali mecz, ale to przy okazji tej naszej uroczystości zrobiliśmy zakończenie sezonu i w związku z tym te dziewczęta z chłopcami też zagrały i bardzo fajnie się zaprezentowały, mimo to, że one dopiero od 2 lat trenują.
Łukasz Jarowicz, były zawodnik AZS-u Z Zielona Góra. Panie Łukaszu, co u pana słychać?
A wszystko dobrze, już emerytura sportowa, ale taki jubileusz to wracają wspomnienia, super inicjatywa ze strony Szczypiorniaka i chcielibyśmy, żeby co roku wszyscy mogli się spotkać, powiedzmy nazwać ten turniej pokoleń, bo każdy jednak z roczników, które trener Książkiewicz trenował, spotykamy się, nie widzimy się też na co dzień, każdy gdzieś tam wyjechał, ma swoje życie prywatne, super inicjatywa.
Czyli pan piłkę ręczną to już raczej tylko rekreacyjnie?
Tak, no już się skończyła przygoda piłki ręcznej. Osiedliłem się w Zielonej Górze, może w przyszłości gdzieś jakąś grupę młodzieżową, może taka perspektywa na przyszłość.
15 lat, no jest co świętować, prawda?
Jest. Niektóre roczniki ja nie pamiętam, patrząc na ten turniej. Widzimy się nieraz na co dzień na ulicy, nie znając się, że ktoś kiedyś trenował piłkę ręczną, to jest fajne. Frekwencja dopisała. Każda drużyna ma swój rocznik, nie musimy dobierać z innych drużyn, więc to pokazuje, że jednak jest ten głód piłki ręcznej. Każdy tak, jedni się śmiali właśnie z najstarszego rocznika, że teraz to oni mają 17 lat, wchodząc na parkiet.
Pan z przeszłością ekstraklasową, to jest pan tutaj gwiazdą tego turnieju?
Nie, no żadną gwiazdą, wszyscy jesteśmy dla siebie tutaj kolegami i po prostu no, ja gdzieś tam poszedłem dalej, fajnie, fajna przygoda, pograło się na jakimś takim fajnym poziomie.
Bronisław Male, prezes Lubuskiego Związku Piłki Ręcznej.
Ja jestem nawet trochę tak zaskoczony, bo nie spodziewałem się, że te kluby zielonogórskie typu Szczypiorniak czy Bachuc już tak długo na tym firmamencie piłki ręcznej zielonogórskiej i lubuskiej istnieją. No bardzo to miłe. Zarząd pod kierownicą Marka Książkiewicza zebrał, można powiedzieć, całą plejadę swoich wychowanków, jeszcze sprzed Szczypiorniaka także. Miło mi też jako trenerowi i prezesowi, bo to są zawodnicy, którzy grali i w juniorach, i w seniorach AZS-u i tworzyli klimat piłki ręcznej seniorskiej. Niektórzy nawet pokusili się o awans do drugiej ligi i do pierwszej ligi. Tak. To jest naprawdę fajna impreza, że dobrze, że środowisko Szczypiorniaka zadbało o to, o wszystkie roczniki. I tutaj na czele z Markiem Książkiewiczem bardzo chwalę taką imprezę.
9 minut dzieli nas od godziny 22. No to w ostatniej części dzisiejszego magazynu będzie siatkówka nad jeziorem Nierzym w ośrodku przewodnym Gorzowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Odbył się pierwszy turniej Grand Prix Lata w siatkówce plażowej. Wystartowało tam 9 drużyn. Na tym zmaganiom przyglądał się Adam Król. Oto jego materiał.
Pierwsze miejsce zajęła dzisiaj drużyna Zaczarowany Flet, czyli Paweł Wołowski, Mariusz Teszner.
Paweł Butkański, menedżer sportu w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Gorzowie Wielkopolskim.
Dzisiaj pierwszy turniej podczas Grand Prix siatki plażowej lata, tak?
Tak jest. Dzisiaj rozpoczęliśmy 20. już praktycznie edycję Grand Prix Lata 2018. Oczywiście w dwóch kategoriach wiekowych, tak jak zawsze, do 80 lat. Para zawodników i powyżej 80. Zgłosiło się dzisiaj przy tej pogodzie, no troszeczkę nie sprzyjała pogoda, ale zgłosiło się 9 drużyn i młodszej i w starszej. Rozegraliśmy systemem każdy z każdym. No i pierwszy turniej mamy zaliczony. Zapraszamy bardzo serdecznie w następną sobotę na pierwszy turniej mixtów i turniej rodzinny, no a w niedzielę drugi kolejny turniej Grand Prix.
Było ciężko, dzisiaj próbowaliśmy w dwóch kategoriach, młodszej i starszej. H2O, Daniel Tetłak. I no tak niecodziennie w młodszej wygraliśmy, a w starszej trzecie miejsce tylko. To znaczy no, ilość meczy chyba nas trochę przerosła. To 7 setów.
Zaczarowany flet oraz zaczarowane fleciki. Paweł Wałowski, to jest mój partner z siatkówki plażowej Mariusz Teszner. I cieszymy się, że mogliśmy się tutaj zagrać, że było bardzo przyjemnie oraz udało nam się co nieco ugrać.
Jak pozostałe drużyny? Była trudna konkurencja?
Konkurencja, bym powiedział, była wyrównana, była bardzo fajna gra na przewagi i myślę, że było naprawdę spoko.
Kolejne mecze już chyba za tydzień. Czy będziecie brać udział?
Nie jesteśmy jeszcze pewni, ponieważ mamy też inne plany, ale zobaczymy, może przyjedziemy.
A tak na co dzień gracie towarzysko, czy po prostu dziś w jakichś drużynach?
Na co dzień gramy w Poznaniu nad jeziorem Rusałka, tutaj z Pawłem i z innymi znajomymi, także no jest to sposób na spędzanie czasu odpoczywając od pracy i innych zajęć.
Dzisiaj Gorzów, dlaczego?
Dlatego, że Paweł pochodzi z Gorzowa i mnie zaprosił tutaj, niespodziewanie, no i tak jakoś się złożyło.
Jak okoliczności przyrody w takim razie, podobnie jak na Rusałce?
Znaczy tutaj w Nierzymie już byłem wcześniej, kiedyś z synem przyjechałem. Okolica jest, no powiem tak, no w Poznaniu nie ma puszczy, tutaj są skraje puszczy nadnoteckiej, więc tu tych lasów jest troszkę więcej, ale atmosfera równie sympatyczna i ludzie również mili, więc na pewno tu też wrócimy.
Przez te wakacje mamy 7 turniejów eliminacyjnych, praktycznie co niedzielę, tam niektóre może nie będą, gdzie mamy międzynarodową wystawę psów, to wtedy nie organizujemy. I 7 turniejów eliminacyjnych. 18 sierpnia planujemy finał tutaj w ośrodku przewodnym w Nierzymiu i przez sezon wakacyjny tak gdzieś około 5 turniejów rodzinnych i mixtów.
A na koniec jeszcze siatkówka ligowa. Wiemy, że zespół AZS-u UZ Zielona Góra spadł w poprzednim sezonie do trzeciej ligi. Tymczasem już jakiś czas temu władze klubu zaczęły czynić się starania, aby drużyna pozostała na dotychczasowym poziomie. Oficjalnej decyzji w tej sprawie jeszcze nie ma, chociaż według naszych informacji ma to zapaść w ciągu najbliższych dni. Prawdopodobnie jeszcze w tym tygodniu ta decyzja będzie. A w kuluarach mówi się, że akademicy dalej będą mogli rywalizować na poziomie drugiej ligi, ale w innej grupie niż do tej pory. W środę drużyna organizuje otwarty trening. Poszukują studentów chętnych do gry. W poprzednim sezonie AZS UZ prowadził Wiktor Zasowski. Ma on zostać w zespole i w sztabie szkoleniowym, ale w innej roli. O tym wszystkim mówi nam sam zainteresowany.
AZS UZ Zielona Góra Folman nie spadł do trzeciej ligi. Zgłosiliście jednak akces do dalszej gry na drugoligowym poziomie. Czy wiadomo już, w której lidze wystąpicie?
Z nieoficjalnych takich pogłosek już tam krążących w tym środowisku siatkarskim i centralnym wychodzi na to, że jest duża szansa, że będziemy grali w rozgrywkach drugoligowych dalej. I na pewno bardzo nas to cieszy, bo chcieliśmy jednak dalej w tej drugiej lidze grać. I dlatego stąd składaliśmy ten akces. bardzo prawdopodobne, że będzie to grupa północna, czyli ta grupa, gdzie dwa lata temu grał Orzeł, Międzyrzecz i Olimpia Sulęcin. Także no, jest to grupa na pewno logistycznie cięższa, ale z różnych tam głosów chodzących wygląda na to, że jest to grupa, w której po takim sezonie takiej to szybkiej odbudowie naszego zespołu jest to grupa chyba dla nas. I dobrze by się jednak złożyło, że jakbyśmy zagrali w tej grupie, no chociaż czekamy na oficjalną decyzję ze strony władz PZPS-u i mam nadzieję, że ona będzie na przestrzeni kilku dni.
W środę organizujecie otwarty trening drużyny, na czym te zajęcia mają polegać?
No poszukujemy zawodników oczywiście do rozgrywek, mamy nadzieję, że drugoligowych i tego się trzymamy. Szukamy studentów do grania, którzy połączą studiowanie z grą w siatkówkę, utalentowanych młodych zawodników i może coś z tego wyjdzie. No, trening organizujemy 27 czerwca, czyli w środę, najbliższą środę o godzinie 18 w hali Uniwersytetu Zielonogórskiego na ulicy Profesora Szafrana 6, więc no, zobaczymy, co tam nam też los przyniesie. Mamy sporo głosów tutaj, jakiegoś tam sporo odpowiedzi dotyczących i zapytań dotyczących tego treningu i jestem dobrej myśli i sądzę, że zespół AZS-u wcale nie będzie gorszy niż w tym sezonie.
Jak wygląda obecna sytuacja kadrowa? Czy wiadomo już, kto opuści drużynę, a kto w niej zostanie?
No na pewno drużynę opuścił Kuba Skadorwa, przeniósł się on do zespołu śląskiego, do Rząśni. Jeszcze na pewno nie znamy wszystkich przyszłości tych pozostałych zawodników. Na pewno też nie wiadomo, co z sytuacją Maćka Januszewskiego, bo to też jest taka sytuacja, że dostał on dobrą propozycję z Astry Nowasuli. Też ma jakąś tam furtkę, a reszta zgłosiła na pewno akces do grania i no mówię, też mają się zjawić na tym treningu. Będziemy wybierać. Mamy jakiś tam już trzon zarys tutaj tego zespołu. Na pewno wraca Przemek Kępski. Negocjujemy tutaj mocno z Mateuszem Rucińskim również i no nie ukrywam, że no też zależy nam na tych zawodnikach i żeby ten zespół fajnie komponował, dlatego też organizujemy ten trening i dobrze chcemy dobrać po prostu ten zespół.
W poprzednim sezonie zaczynałeś jako trener, później sytuacja zmusiła cię do grania, byłeś grającym trenerem, a w tym przyszłym sezonie jaka będzie twoja rola w zespole?
Już po rozmowach z władzami, z zarządem doszliśmy do wniosku, zarząd doszedł do wniosku, że no najlepszą opcją będzie to, że będę drugim grającym trenerem. Pierwszym trenerem ma być Krzysztof Dobek, no ale mówię, tutaj jeszcze nie chcemy tak wszystkiego odsłaniać, póki nie ma tej decyzji, tak? A na pewno sztab szkoleniowy jest, tylko teraz szukać tych zawodników i czekać na decyzję PZPS-u, bo mamy nadzieję, że jeżeli Polski Związek ustosunkuje się pozytywnie, to my już, wydaje mi się, że ruszymy z większą mocą i do przygotowań, do doboru zespołu.
Do studentów chętnych do gry w siatkówkę na Zielonogórskiej Uczelni zapraszamy najbliższą środę 18 do hali przy ulicy Profesora Szafrana. Tam będzie ten otwarty trening. Jeszcze zaglądamy na mecze Mistrzostw Świata, które się zakończyły. Hiszpania zremisowała 2-2 z Maroko, a Iran zremisował z Portugalią 1-1. To wszystko w dzisiejszym wydaniu magazynu sportowego Radia Zachód. Jakub Lesiński, kłaniam się i do usłyszenia.